To się kameruje, wiesz?
Trochę mebli, trochę prześcieradła, trochę kubki.
Pierdzielnik!
To już jest, już jesteśmy na wizji, to się kameruje.
To się kameruje, wiesz?
To się kameruje! Z 5 metrów,
to dobra. To przelewki, dziewczyny, to już jest nagrywane.
To jest dobra. Teraz mój ulubiony głos, tak. Przepraszam.
Brzmisz jak ten taki łysy z Harry'ego Pottera.
Z Gredek. Mhm. Wiesz, że ja też o tym pomyślałam dosłownie.
Dobra, wracamy komentia. Z jakimś dziwnym moodem. Aczkolwiek kontynuując temat, no trochę jest tak, że pierwsza część była o znieczulicy, mm-hmm. ale w sumie i o antyznieczulicy, bo zareagowałyśmy, mm-hmm. więc teraz już jedziemy z przeróżnościami. Chciałam tak. jakoś ładnie to usystematyzować w osi, ale zdałam sobie sprawę, że niciul się nie da w momencie mówienia, no ale tak. trudno.
Ale mniej więcej, co się będzie działo, rozkład jazdy?
W przednim odcinku mówiłyśmy o naszej reakcji, ale też przede wszystkim sytuacji, która przydarzyła się nam w dwójkę, mm-hmm. w pobliżu innych ludzi. A teraz będziemy mówiły o swoich historiach, naszych prywatnych, o których nie słyszałyśmy nawzajem, więc to też będzie takie dla nas nowe, że usłyszymy to po raz pierwszy.
Będą nasze historie, a mogą być też wasze. Jeżeli czujecie potrzebę podzielenia się, jeżeli chcecie też uświadomić nas, uświadomić innych drogich słuchaczy, kochanych i zbudować takie środowisko bezpieczne, w którym możemy sobie pogadać, no to my jakby przeczytamy na głos, porozmawiamy.
Anonimowo
na chillu.
Piszcie na pierdzielnik.contact@gmail.com.
Powie, jak ładnie zapamiętałaś, ja musiałam zobaczyć.
Spoko. Ale piszcie o swoich historiach, bo no, to będzie taki ważny odcinek, ta trzecia część, która gdzieś tam kiedyś mm-hmm. dotrze. A propos antyznieczulicy, znieczulicy, a propos tego, co doświadczyliście na własnej skórze, może a propos tego, co widzieliście i gdzieś nawet nie zareagowaliście, ale zastanawiacie się do dziś. Może to będzie taka przestrzeń, ten mail, w której napiszecie coś, co siedzi wam od dawna w głowie, i nie może wyjść z tej głowy z jakiegoś powodu mm-hmm. i my nie będziemy oceniać. Po prostu przeczytamy i może wspólnie spróbujemy się pozastanawiać, dlaczego jest tak, a nie inaczej.
Dokładnie.
Więc na spokojnie, bez stresunków, ale chciałybyśmy, żeby to była taka... chciałybyśmy, żeby to była taka przestrzeń dla wszystkich, żeby gdzieś
bez
te negatywne historie,
też.
Emocje móc tam po prostu spisać. No.
Dokładnie.
Takowoż.
A my dzisiaj wam powiemy, no niestety też tak, zaczynamy od śmiechów i jakiejś głupawki na początek, chyba dlatego, że po prostu gdzieś ta głowa walczy o to, że już jest taki fokus, że opowiadasz o tych emocjach trudnych i gdzieś tam chcesz sobie pobajabongować.
Dokładnie.
No ale dzisiaj znowu zmiana tonu i pogadamy o tych rzeczach serio trudnych po prostu.
Powiedz mi, chcesz zaczynać, czy ja zacząć mam? Mi to jest obojętne.
Możesz tak? zacząć. No.
Okej. Okay. No, tak naprawdę mi się kojarzy raczej jedna sytuacja. Wróćmy do czasów gimnazjum, albo najlepiej jeszcze podstawówki, w momencie, kiedy... No może też być takie trochę przedstawienie mnie pokrótce w tej historii zawarte, dlatego że w podstawówce miałam moją chłopczycową erę. I ścięcie włosów na Justina Biebera pod prysznicem. To jest ważne, po prostu jakby zero okay. objętości. Tak jakbyś wstawiła Biebera pod prysznic, to właśnie tak wyglądałam. Byłam mega zadowolona z tej fryzury. Ubierałam się w męskie rzeczy. Przekonałam mamę, że jakby nie ma nic do gadania a propos tego, w co ja się będę ubierać, bo ja mam się czuć dobrze. Zrozumiała to na szczęście. I w gimnazjum to była 3-letnia era próbowania bycia hetero. Próbowania dostosować się, no próbowałam gdzieś dostosować się do społeczeństwa, do tego, czego się ode mnie oczekuje. Od ubioru po zapuszczenie włosów, chodzenie w jakichś sensejowych sukienkach i latanie co tydzień za nowym chłopakiem po szkole, który nawet nie wiedział, że On mi się podoba, ale cała klasa wiedziała, chociaż nikt nie miał wiedzieć. W każdym razie, żeby
nie
to nakreślić.
Nie umiem sobie tego wyobrazić, ale mnie to zaskakuje.
Mam zdjęcia na dysku, pokażę ci kiedyś.
Yeah.
W każdym razie, żeby to nakreślić, co oczywiście nie jest żadnym wytłumaczeniem do takich sytuacji, że nie wiem, kobieta miała za krótką spódnicę i można było jej coś zrobić. Nie ma wytłumaczeń. Ja byłam ubrana... No, jak na moje standardy, dziewczęco, na tamten moment, ale to po prostu były spodnie kolorowe i, nie wiem, w miarę obcisła koszulka, t-shirt. Ile ja miałam lat wtedy? 13, 14, coś takiego. I jechałam do pracy mojej mamy na obrzeża mojego miasta, w sumie trochę, i jechałam sobie autobusem miejskim, w tej mojej hetero-era, więc no to wszystko zacznie mieć sens w momencie, myślę, kiedy opowiem tą historię i wytłumaczę to, co potem mi się pojawiło w głowie, co jest, myślę, takim najbardziej przykrym clue całej sprawy. W każdym razie, jechałam sobie autobusem i na jednym przystanku wsiadł i wysiadł mężczyzna, więc nawet nic nie przejechał, tylko po prostu w jednym celu wsiadł i wysiadł, przechodząc tylko przez autobus w ciągu 30 sekund. Nie pamiętam w ogóle, jak wyglądał, ale w momencie przechodzenia przez ten autobus przyjechał mi i jeszcze jakiejś jednej dziewczynie chyba obok pokroczył ręką i poszedł. I jakby wysiadł na tym samym przystanku, więc ja nawet, nie wiem, nie było opcji, wiesz, nie wiem, gonienia czy cokolwiek. Tak jak ja też myślałam od kiedy pamiętam, że w takich sytuacjach krzyknę, zrobię cokolwiek.
Awantura.
Nie,
co ty robisz?
Nie, zmroziło mnie.
Ja pierdykam.
I z jednej strony sama sobie chyba narzuciłam coś takiego w głowie, że myślałam sobie, bardzo umniejszałam tą sytuację i miałam takie, że okej, ludzie są gwałceni, dzieją się o wiele gorsze rzeczy, to było nic. A z drugiej strony, no to było coś, co nie powinno mieć miejsca i co wywarło na mnie jakiś wpływ, bo myślę, że jakaś jedną z pierwszych myśli, które potem miałam, to był fakt, że w momencie, kiedy byłam chłopczycą i byłam ubrana jak chłopak i mylono mnie z chłopakiem, czułam się bezpieczna. I to jest najbardziej przykre dla mnie, że z jaką kobietą nie rozmawiam, no to na porządku dziennym jest to, że na ulicy czasem ktoś na nie gwizdnie, że poleci dziwny komentarz, że na imprezie są klepane w tyłek przez obcych facetów. Ja nie miałam takich rzeczy, nie doświadczałam takich rzeczy, ale doświadczyłam tej jednej i zdałam sobie sprawę, że ja chyba wolę być w tej chłopczycowej fazie, żeby się czuć bezpieczna. I tak naprawdę w technikum, no technikum to był już taki przełom, że gdzieś ogarnęłam w ogóle, że wolę kobiety. Zdałam sobie sprawę, że nie muszę szukać faceta na siłę i to był też taki moment drastyczny, ścinanie włosów, ubieranie się w męskie ciuchy, potem to powoli zaczęło się przeradzać w takie odnajdywanie po prostu swojego stylu, ale w tym wszystkim, no niestety muszę przyznać, że czuję się bardziej bezpieczna, że czasem jak idę wieczorem, wiem, że jestem w bluzie, w, nie wiem, czapce z daszkiem, mam dość krótkie włosy, no to wiem, że nikt mnie nie zaczepi raczej, że jest mniejsze prawdopodobieństwo. I właściwie, no nie pamiętam dokładnie już, ale o tej sytuacji powiedziałam mamie. Wtedy mama mi opowiedziała o wielu sytuacjach, które ją spotkały i przedstawiło mi się wtedy taki jej obraz jako takiej naprawdę superbohaterki. Bo no to już jest ten moment, kiedy ona nie wiem, no myślę, że szybko to poszło u niej, ale wkroczyła u niej reakcja. Akcja, reakcja. Nawet kiedy nie dotyczyło coś jej samej, no to po prostu reakcja. Powiedziała, że tak naprawdę w tym moim mieście rodzinnym kojarzy większość podejrzanych typów, którzy jeżdżą komunikacją miejską i w jakiś sposób atakują dziewczyny. I że tak naprawdę co nie jedzie autobusem i widzi taką sytuację, to zawsze reaguje, dlatego że oni się bardzo szybko płoszą zazwyczaj. W momencie, kiedy coś się skomentuje na głos. I jak już widziała te znajome twarze i widziała, że gdzieś tam facet stoi i już próbuje się ocierać kroczem na przykład o kobietę, która siedzi w autobusie. To są rzeczy w ogóle, na które ja bym nie wpadła, że takie rzeczy istnieją, bo takich nie widziałam, ale powiedziała, że od razu wtedy mówi na głos gdzieś na cały autobus, że proszę uważać na tego pana, bo to i to. No i oni się wtedy płoszą i zazwyczaj uciekają. Mówiła, że wiele razy widziała facetów w krzakach, którzy się obnażali. No ja takich rzeczy nie widziałam, gdzieś tam coś, co jest niby dla nas na porządku dziennym, to też bardzo mnie wkurza i mi przeszkadza to fakt, jak typy sikają gdzie chcą, narąbane i po prostu gdzieś na szczęście zawsze stają do mnie tyłem, ale to i tak jest takie przekroczenie że tego, na co się umawiamy, że jesteśmy w miejscu publicznym, chodzimy dokładnie. I nie sikamy tu.
Dosłownie też, jak to nie jest miejsce, w którym Ty masz oglądać takie rzeczy, czy tam młodsze osoby, czy każda osoba nie ma żadnej przyjemności, przepraszam, bardzo.
Dokładnie. No okej, mi też się kiedyś zdarzyło siknąć za jakimś autem, jak byłam w mojej erze próbowania alkoholu, ale no jakby, tak. No nie świeciłam tą dupą wszędzie, starałam się jakoś, wiesz, o tym myśleć. My kobiety też jakby trochę, no nie sikamy na stojąco, chociaż nie są lejki. Są lejki
ale
dla kobiet.
Ale to nie jest takie proste, jakby się chciało.
Dokładnie, dokładnie.
No, ale generalnie to też mimo wszystko jest, kto nie sikał w krzakach, ten niech rzuci kamieniem.
Dokładnie.
Ale chodzi o to, że po prostu nie kucasz na środku rynku, nie pokazujesz wszystkim dupci, tylko jednak robisz to gdzieś indziej. Jednak tak jak mówisz, takie sytuacje ci się zdarzają, że tutaj wiesz, biologia pozwala, szybka akcja, no i po co? Po co tutaj. Ja wiesz, myślę, że mi się zdarzyło, że nawet tu jak idziemy do naszego miejsca, w którym nagrywamy, mamy bramę i taki przedsionek pomiędzy naszym wejściem a bramą. Ilekroć ja tutaj szłam.
Taki spot dla sikających.
Dosłownie pod naszymi drzwiami. No przecież myślałam, że oszaleję. Zapytałam się takiego faceta, bo jak widziałam już centralnie, czasami po prostu... Niestety to czuć.
No stoi dziad i leje, no. No jak to inaczej nazwać?
Stoi dziad i leje i ja po prostu cieszę się, że zareagowałam na to i też się spłoszył faktycznie, bo zapytałam się, czy to jest publiczna toaleta. Jakby dziad leje na drzwi, które ja teraz muszę przejść. I czemu ja muszę widzieć tutaj, przepraszam, jego niby dobrodziejstwo spodniowe, które właśnie leje na drzwi? Proszę cię.
No.
Jakby wiesz, tak jak mówisz, takie sytuacje się zdarzają, jednak jak sobie nie wyobrażałaś, że może cię ktoś ocierać w autobusie, to jednak widzisz, wszystko jest możliwe. Tak, jak potrafi, wiesz, wyjąć do szczania, co nie wyjmie w autobusie. No jakby.
No niestety.
Tak teraz nazywamy rzeczy po imieniu, ale tak trzeba. Tak.
Sorry,
panowie.
Znaczy super w ogóle, że zareagowałaś, bo no to jest coś, czego doświadczamy wszyscy, lejących dziadów w przestrzeni publicznej, nazwijmy to tak.
Pisanie opisu do tego odcinka będzie zabawne.
Lejące dziady w przestrzeni publicznej, proszę bardzo. Wszyscy tego doświadczamy, ale no myślę, że bardzo mało byłoby ludzi, którzy rzeczywiście mogliby przyznać, że zareagowali, że coś powiedzieli, no bo to jest takie, no przewrócisz oczami, odejdziesz, chyba że właśnie musisz przejść przez to miejsce, w którym jest lane.
Oj, ja przyznam szczerze, że już byłam zmuszona, w sensie zmuszona do reakcji.
Okej, i on po prostu się spłoszył.
Tak, bez słowa. Widzę to bardzo często, nie mam tak, że z drugiego końca ulicy krzyczę. No ale kurde, już szanujmy się, trzeba uczyć troszeczkę zachowań.
Dokładnie.
Nie interesuje mnie, czy ktoś jest trzeźwy, czy nie trzeźwy. Każdy jest odpowiedzialny za siebie, nie? Czy jesteś nietrzeźwy, to też jesteś odpowiedzialny. No sorry, sam sobie tutaj, wiesz.
No tu już wchodzą, myślę, różne kwestie,
tak,
ale...
Tak, sorry, ja już tu po prostu... Ale jak jestem wkurwiona, to ja tutaj proszę nawijam... Wszystko.
No tak naprawdę z tego mojego wachlarza historii to chyba tyle, ale taka rozkmina, którą mam, no co jest bardzo przykre, że gdzieś rzeczywiście czuję się bezpieczniej, nie wyglądając jak stereotypowa kobieta. Przykro mi do takiej samej mojej mnie, 13-14-letniej, że to się stało. Z drugiej strony pokazało mi to bardzo dużo. I nie wiem, czy chciałabym cofać czas i to zmieniać, bo tak naprawdę pokazało mi to, że hojractwo, które czasem ma się w głowie, bardzo mija się z prawdą i z tym, że po prostu człowieka zamraża w takich momentach.
Prawda.
Tak jak mówiłyśmy w poprzednim odcinku, mam rozkminę, czemu ktoś nie kopnie napastnika, czemu się nie wyrwie, czemu nie zacznie krzyczeć. No ale na przykład to krzyczenie pomocy też tak naprawdę na niewiele się zdaje, dlatego że no też jest to rozproszenie odpowiedzialności i nawet no chociaż tyle nam w szkole powiedzieli, żeby krzyczeć pali się, bo ludzie bardziej na to zareagują, no bo co, no nie wiem, tak to wygląda, że rzeczywiście, nie wiem czy to jest też gdzieś potwierdzane naukowo, ale lepiej krzyczeć pali się niż pomocy. Plus też taki protip, myślę, że ważny i rzeczywiście w momencie, kiedy o tym usłyszałam, kupiłam ten gwizdek, ale tak naprawdę powinno się go mieć chyba w każdej kieszeni każdej kurtki, żeby kupić sobie zwykły gwizdek, no jest to jakiś pomysł. Jeżeli będzie czas na jakąkolwiek reakcję, no to masz coś w zanadrzu, czy ten gaz pieprzowy, który też nie zawsze się ze sobą nosi, którego nie wszędzie możesz rozpylić, bo w momencie, kiedy gdzś opowiedziałam znajomym i w ogóle też w sumie na moim Instagramie o całej tej historii, o której opowiadałyśmy ostatnio, to dostałam sporo feedbacku od ludzi, sporo historii, że właśnie gdzieś na dworcu, w galerii działy się przeróżne rzeczy, ludzie się kłócili i właśnie moja koleżanka mówiła, że interweniowała, no ale miała takie poczucie, że nie może rozpalić tego gazu, rozpylić tego gazu, no bo jeszcze są inni ludzie wokół, którzy byli niedaleko bardzo, ale którzy w ogóle nie reagowali, więc jest przeróżnie z tym faktem i urwała mi się myśl. Aha, gwizdek. Mhm. Okej, okay. I ten gwizdek.
Jak
ten...
szybko znalazłaś.
Jestem brawo, w szoku, jestem w szoku.
Ja też.
Dzięki. No to już znaczy, że mnie znasz. W każdym razie ten gwizdek jest po to, żeby w momencie, kiedy czujemy się śledzeni, że ktoś za nami idzie, że nie jesteśmy pewni, gwiznąć i wtedy no, można rozproszyć tą osobę na chwilę. Skręcić w inną uliczkę, uciec.
Okej.
Okay. Ma to sens dla mnie. Na szczęście nie musiałam z tego korzystać, chociaż raz czułam się śledzona. Nie mam pojęcia, czy tak było do końca. Mhm. Mam wrażenie, że mogło tak być. I gdzieś pojawiła się taka myśl, ja nie wiem, czy to się na filmach widziało, że chwyciłam klucze w ręce i myślę sobie, dobra, najwyżej zaatakuję tymi kluczami. Aha. Już trzymałam te klucze, ale to wszystko przestaje być takie realne w momencie, kiedy dochodzi do sytuacji związanej z nami. I... z jednej strony, no nie chciałabym, żeby każdy przeżył taką sytuację, żeby mógł zrozumieć pewne rzeczy, a z drugiej strony, no nie da się wszystkiego przewidzieć i na wszystko przygotować. To też coś, co będę powtarzała, nie?
Ale z tym, co mówisz, z tymi kluczami, z tym, że się szykujesz, tak jak ja opowiadałam o naszej historii hotelowej i mówiłam, że w mojej głowie już się pojawił survival pod tytułem uderzę tym, wezmę to, zrobię to. A nagle... ja jestem sparaliżowana i ja nawet nie wiem, gdzie to leży. No. A co dopiero tym uderzyć, żeby to miało jakiekolwiek nie wiem, siłę.
Dokładnie.
Czy jakkolwiek rozproszyło uwagę, bo też przemocą nie można na przemoc. Czasami, wiadomo, samoobrona, ale wiadomo, to już się pojawia, że normalnie tutaj to głowa po prostu pęknie, jak ja uderzę szczotką od kibla. To się stanie, po prostu stanie się. Ja obronię świat, ale... nie obronię.
No.
I to jest przykre, ale...
trochę musimy spaść na ziemię chyba
musimy
w takich
dosłownie.
Wyobrażeniach na temat tego, tak. Jak się obronimy, jak obronimy kogoś, bo to się często mija po prostu z prawdą i z tym, jak reaguje po prostu nasz organizm, co jest pierwszą myślą,
dokładnie.
Żeby przetrwać. Tak jak mówiłam o tej sytuacji z Warszawy, no to są takie sytuacje, o których się słyszy, tak jak wojny za granicami, że gdzieś czujesz, że jest w miarę blisko, ale to nie jest obok ciebie, to nie jest na twoim podwórku, więc czujesz, że ciebie nie dotyczy. Mhm. Ale w momencie, kiedy na przykład usłyszałam o historii córki koleżanki mojej mamy, to jest krótki ciąg, moja mama ma koleżankę, ta koleżanka ma córkę. To jest tyle.
I to jest jej historia.
Dokładnie.
Okay.
No to jest straszna historia, w sensie super, że do niczego więcej nie doszło, ale sam fakt tego, że ona to przeżyła, że w centrum mojego, no niewielkiego miasta, ale jednak centrum, przystanku, który jest totalnie centralny, z którego odjeżdżają wszystkie autobusy, na którym było bardzo dużo ludzi i zawsze tam jest dużo ludzi, stała ta dziewczyna, podjechało jakieś auto i próbowali ją wciągnąć do tego auta.
Nie.
I nikt nie zareagował. Nikt.
Nie.
No. I po prostu jakoś udało się jej wyrwać stamtąd i uciec, ale no jak ja to usłyszałam, to mówię, aha, okej, okay, czyli moje miasto, osoba, którą znam i gdzieś człowiek już czuje to zagrożenie takie podskórne i fakt tego, że no co z tego, że jesteś w miejscu publicznym? No do mnie to dotarło po tej naszej historii, nie? Że no, no ni hu hu. Ni hu hu, ni cip cip, nie jesteś bezpieczny w towarzystwie ludzi, którzy prawdopodobnie nie zareagują, nie? Także tyle z moich historii.
Ja pierdylam, stara.
Tak sobie myślę w ogóle, wiesz, od takiej takiej strony drugiej tych oprawców, tych ludzi, którzy atakują, jak otwarte oni mają pole, skoro widzą, że mają zezwolenie na takie rzeczy
no
przez brak reakcji ludzi, nie?
Dokładnie, to jest powalone, przecież wiesz, jeszcze jesteś naprawdę, tak jak mówisz, nie ma tam jednej osoby, dwóch, jest ich dużo. I co? I co, dwóch nie mogłoby cię złapać, nie mogłoby krzyknąć, zareagować, nie wiem, cokolwiek. Zatrzymać auto?
Dokładnie.
Nie mówię, że
stanąć przed autem.
No, rzucić się.
No, no znaczy, no tak, no, to już jest dużo rzeczywiście, okej. Okay. Wyobraziłam sobie cudowny scenariusz.
Ja też. Ale wyobraziłam sobie piękny scenariusz mnie w filmie po prostu akcji, w kinie akcji. Ale tak naprawdę, naprawdę dużo nie trzeba. I to jest coś, co myślę, że warto powtarzać cały czas, że...
Zapisać numery rejestracyjne.
Że naprawdę
nie musisz ingerować w tą sytuację, jeśli się boisz o siebie. Cokolwiek zapisać, żeby móc zadzwonić, żeby mogli śledzić to auto, cokolwiek. Tak
jakby
jak mówisz,
no dużo nie trzeba, ale to jest bardzo dużo. Mm. Jak już cokolwiek, albo jakkolwiek obudzi się właśnie ten wewnętrzny głos, który powie... Spisz rejestrację, który powie, zapytaj się kogoś, nie wiem, w grupie siła w końcu niby, nie? A to jednak wielka jedna dupa, a nie grupa.
Czyli właściwie jakby się było na przystanku i byłaby tylko jedna obca osoba źle, no bo nie zareaguje, bo się boi o siebie. Jeśli jest grupa też źle, no to jak? Jak żyć?
Powiedzcie nam, czy ktoś wie, czy ktoś ma jakiś tip, jak żyć w takiej sytuacji? Właśnie w międzyczasie mi się tak narodziła myśl.
Ave Maria.
Narodziła mi się taka myśl, w której zdaję sobie sprawę, że ja też czuję się bezpieczniej, będąc ubrana jak facet, przypisując cechy ubraniom.
Luźno, na przykład.
Luźno. Tymczasem jak mam vibe, kupię sobie kieckę, nie wiem, jest gorąco, to też jest dla mnie, o, tak jak mówisz o szczaniu w miejscu publicznym, a co z chodzeniem bez bluzki i jeżdżeniem bez bluzki na rowerze?
Jakby teraz nie czujcie się wszyscy atakowani,
ojej,
faceci.
Ojej, bo to jest taka nagonka.
Ale mówimy, no, tak do tych, którzy nas nie usłyszą i tak,
tak
myślę.
Tak, bo się z wyroleń nie słuchają.
Raczej tak.
No. Właśnie tak mi się narodziło co do tych ubrań, co do tego seksualizowania właśnie, że uznajmy, jest gorąco, jesteś sobie w topie bez stanika. No proszę ja ciebie, scenariusz idealny, żebyś została wygwizdana, po prostu zbluzgana, żebyś, nie wiem, miała na sobie każdy wzrok.
My nie mówimy o chodzeniu nago, tylko o chodzeniu bez stanika.
Kiedy zawieje wiatr i co? Sutek stanie, no życie, no tak jest ciało. Jakby ja tego nie rozumiem. Do mnie to dotarło, jak właśnie opowiadałaś o tym, że twoje poczucie bezpieczeństwa zaczęło się w momencie zmiany stylu z kobiecego na męski. Ja sobie zdałam sprawę, cholera jasna, ja też tak mam.
Mówmy się, nie ma takiego momentu, takiego zjawiska w kwestii ubrania, prezentowania się, które mogłoby wytłumaczyć takie zachowanie.
Tak, właśnie. Ja nie wiem, po co ja w ogóle to... Odpowiedź jest krótka. To nie tłumaczy niczego po prostu.
I tak sobie myślę, że no... Jak to wygląda na taką przyszłość? No takie ci zwyrole dalej będą istnieć, więc jedyne, co można zmienić, to reakcje.
Nie trzeba się rzucać, nie trzeba się bić. Wystarczy tak jak twoja mama. Proszę uważać na tego pana. I co? A może nóż widelec ten
gościu
się stałoszy?
A jak można pomóc tej biednej, młodej dziewczynie,
ale
załóżmy?
Ale ja myślę, że to też dodałoby jej odwagi.
Tak.
Bo usłyszy, że nie jest sama. A jeżeli w takiej sytuacji... tak traumatycznej, ty jeszcze czujesz poczucie bezradności, że jesteś sama i w sumie jestem skazana na tą dłoń tego typa, bo przecież co ja mogę zrobić? Zamroziło mnie, nie jestem w stanie, nie mogę się ruszać. I co? No to jest pojebane. Tak feministycznym tonem idziemy już drugi odcinek, ale jakby czuję się z tym dobrze i nie uważam, że siejemy tutaj jakieś, nie wiem, treści nieodpowiednie i że tutaj robimy wielką jedną nagonkę na płeć męską.
No plus teraz się skupiamy na tym temacie, no.
Zrozumcie to. Jakby niech to dotrze chociaż trochę, nie? Jeżeli ktoś miałby to wyłączyć i mieć takie, no jakieś kolejne, kurde, geje, feministki jeszcze, LPG, PPG, kurwa.
CBD.
Chujnie co? CBD, HWDP.
Szukałam jakichś kolejnych ciągów liter.
Ja też, ale już nie kojarzę. Tylko żeby ktoś faktycznie popatrzył na to, wsłuchał się i miał takie, okej, zastanowię się,
to jest coś,
zobaczę,
nad czym
zareaguję.
Trzeba się zastanowić,
tak,
nie?
I my też się cały czas zastanawiamy, to nie jest tak, że my wiemy, bo jak widać, bardzo dużo mamy pytań bez odpowiedzi wciąż. Po prostu mówimy na głos, żeby coś zacząć, żeby zasiać ziarenko.
Tak.
Jeszcze ostatnia historia autobusowa, przystankowa. I to akurat dla odmiany przydarzyła się mężczyźnie. Ja z moją mamą zareagowałam w tej sytuacji, to jest to, co ci miałam opowiedzieć. Mm-hmm. To też mama, super bohaterka, która gdzieś tam, myślę, że ona właśnie w tych latach, bo to była mniej więcej podstawówka, gimnazjum, to ona gdzieś tam zakorzeniła we mnie chęć reakcji. Mm-hmm. Jak zobaczyłam ją w tej sytuacji, która reaguje, miałam takie, okej, to jest moja super bohaterka, ja w ten sposób też chcę, mm-hmm. bo mi to pokazano. Że można.
No.
I że da się. Mhm. I że faktycznie to przyniosło jakiś skutek. Mianowicie byłyśmy na naszym osiedlu. Mhm. Co mogłoby pójść nie tak? Miałam jechać z moją mamą na zakupy. I byłyśmy, jakby u mnie jest tak, że są dosłownie dwa przystanki naprzeciwko siebie. Mhm. Stałyśmy na tym w stronę centrum. No i sobie stoimy. No i nagle widzimy, jak dochodzi do ostrej wymiany zdań między dwoma mężczyznami młodymi. My już z moją mamą po prostu stanęłyśmy dęba. Nagle sytuacja bardzo dynamicznie przeniosła się do parteru, gdzie po prostu zaczęli się bić. A co było najbardziej pojebane, że na tym przystanku było bardzo dużo ludzi, było bardzo dużo też mężczyzn. Nie mówię, że tutaj mężczyźni teraz mają być ochroniarzami, ale że tak...
No tak, pojawia się taka myśl, nie?
Abstrakcyjnie wyglądała ta sytuacja, w której chłop drugiego chłopa kopie na ziemi i ten gościu, jakby ten przystanek był bardzo blisko pasa ruchu. Mm-hmm. Ten gościu był jakby na krawężniku. Mm-hmm. Więc wyobrażasz sobie, że to jeszcze mogła być kraksa samochodowa, no. Po prostu. Że ten gościu jest na wpół, ten go kopie, wszędzie jeżdżą auta, zaburzony był ruch przez to, że po prostu ludzie stawali i nie wiedzieli, nie trąbnęli.
Nic. No właśnie, tak sobie myślę, stanąć tam, tak, trąbnąć, krzyknąć cokolwiek. Z okna, z auta, zatrzymać się tymczasem, jakby przy tych ludziach. No i co?
Tymczasem moja mama, bo ja po prostu nie wiedziałam, w co mam
ręce. Wy widziałyście to położyć. Naprzeciwko.
Tak, my byliśmy dosłownie naprzeciwko. A jako pierwszą słychać moją mamę, która krzyczy, żeby go zostawił, że ona wezwie policję, że on go zaraz zabije, no krzycząc wszystko, co jej przyszło, żeby jakkolwiek zareagować, ale też jak zareagować, kiedy tak naprawdę to się dzieje w pół na chodniku, w pół na ulicy, jeżdżą auta, jest niebezpiecznie, oni się biją, nie wiadomo, czy by nie uderzyli mojej mamy, czy by nie uderzyli mnie, by nie uderzyli kogoś innego. Co robić? Krzyczeć,
ale
jakkolwiek
jednak krzyczała to, co jej przyszło do głowy.
I co się stało? Tak naprawdę w ogóle to jest abstrakcyjne, że nikt więcej nie krzyczał. Ja zaczęłam po prostu też krzyczeć losowe zdania, które mi przyszły na myśl za moją mamą, powtarzając tak naprawdę, bo miałam takie, co ja mam robić? Ja mam ledwo ileś tam kilkanaście lat, nie umiem się bić, co ja mam zrobić? Nie rozdzielaj. Po prostu gdzieś ta sytuacja się uspokoiła. Ten gościu przestał, nie? Zerwał się. Poszedł na ten. Jeszcze krzyczał, że go złapie w miejscu, kiedy nikogo nie będzie i go zabije. Ale przynajmniej się rozdzielili. Nie mówię, że tutaj po prostu sam krzyk, coś, ale i tak to jest bardzo dużo. Ale myślę, że najbardziej dosadne było w momencie, kiedy my już podbiegłyśmy i to nie był głos zza światów, gdzieś tam z tyłu, z dupy, tylko ten głos już taki bliski, że faktycznie ten chłopak się spłoszył, samym kątem otrzeźwiło go trochę.
Tak, no właśnie.
I wiesz co?
No właśnie, ktoś jest w takiej manii, no to jest sfokusowany tylko na tej drugiej osobie, na przykład, którą atakuje, nie? Jeżeli środowisko nie da znać, że hello, jesteśmy tutaj, widzimy, możemy zadzwonić na policję, możemy coś zrobić.
Możesz mieć problemy.
No to co?
To się
co?
Nie uspokoi. I to jest to dawanie przyzwolenia poprzez brak reakcji. Moja mama jakby we mnie zaszczepiła to, żeby nie dawać przyzwolenia, żeby reagować. A co jest najbardziej, kurwa, pojebane w tej historii? Że na tym przystanku po tej drugiej stronie była dziewczyna jednego z tych chłopaków i powiedziała mojej mamie, no i po chuj ty robisz awanturę. Ja miałam takie,
wow,
czy to jest normalne, dziewczyno? Ja już myślałam, że wiesz, we mnie się już narodziło, że po pierwsze tak powiedziała do mojej mamy, to ja już
domyślam się, że była dziewczyną napastnika.
Bardzo możliwe. No wydaje mi się, że gdyby ktoś bił jej chłopa, to chyba nie byłaby z tym okej.
Okay? No.
Ale ja miałam takie, dziewczyno, otrząśnij się. Moja mama też pogadała z nią, w ogóle oni się tam rozeszli, ta dziewczyna została, gdzieś tam potem dogoniła tego chłopaka. Ale po prostu we mnie w tamtym momencie narodził się już tak ogromny absurd, że miałam takie, ja nie dowierzam.
Mhm. Ja nie Chociaż wiem. To też niby takie oczywiste się nam wydaje, tak, a gdyby to ale... była laska tego typa atakowanego, no to tak naprawdę też mogłaby na przykład nie reagować, bo nie wiedzieć, bo się bać.
W sumie prawda.
Bo napastnik gdzieś wydaje się na tyle silny, że no nie ma jak wkroczyć. Okej, okay, ale no po co myśleć, wiesz, tak skrajnie, że wkroczyć w bójkę, jakby słownie. Tak, słownie. Okej, okay, jest rzeczywiście zawsze jakiś cień szansy, że nagle ten ktoś zaatakuje ciebie, ale mam wrażenie, że to chodzi o właśnie samo to spłoszenie, zdezorientowanie, i sami ludzie nie byliby w stanie chyba wytłumaczyć, dlaczego nie reagują, ale czy tak jak w naszej historii, czy w tej, o której mówisz, mam takie poczucie, że byłoby mi strasznie głupio ze samą sobą, byłoby mi strasznie wstyd, gdybym wiedziała, że nie zareagowałam, a mogłam. Nie mam pojęcia, czy w ogóle pojawia się u ludzi taki rachunek sumienia, czy już jest, występuje taka znieczulica, że wsiadają w swój autobus i jadą dalej. Taka myśl, która mi się pojawiła, to fakt, że może to było jakimś porządkiem dziennym tej dziewczyny, że jej chłopak atakował może nie pierwszy raz kogoś i wiedział, może był, no myślę, że był przemocowcem, może był też przemocowcem w stosunku do niej i taka myśl, że reakcja nic nie da i wróci do domu, jeszcze pobije mnie, gdybym ja coś powiedziała a propos tej laski.
No racja.
No myślę, że różne są opcje, nie?
Myślę,
można dywagować.
Że my tak, wiesz, też gadamy tak ogólnie. Znaczy ogólnie, nie ogólnie.
Ja próbuję, wiesz, chyba to sobie jakoś tłumaczyć, chociaż
tak.
Nie przychodzi to łatwo i myślę, że takiego jakiegoś prostego wytłumaczenia nie ma.
Nie, no po prostu to są sytuacje, w których no opowiadamy z własnego doświadczenia. Mamy w tych sytuacjach mamy super bohaterki, które gdzieś pokazały nam, że krzyknięcie, zwrócenie uwagi.
Powiedzenie czegoś na głos, nazwanie sytuacji w ogóle.
To już jest ta reakcja.
Tak.
To naprawdę nie trzeba gór przenosić, rzucać się na ludzi, bo pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie. Tak jak my w hotelu, które mimo wszystko zareagowałyśmy telefonem, zareagowałyśmy krzykiem, ale wiedząc, że napastnik, nie wiem, może na nas odbić się, gdzieś tam skryłyśmy się w tym pokoju, nie? Robiłyśmy to jakby tak zza ściany, ale zrobiłyśmy. Jakby każdy może to zrobić, bo to nie są rzeczy trudne. Zawsze pamiętajcie, że też możecie komuś zlecić to zadanie. Ja właśnie zawsze miałam taką idealną wizję, że jak jestem w grupie, to podejdę do babeczki i mówię, tam atakują. Pani dzwoni, tak. A pani tu mi pomoże i odciągniemy i już wszystko uleczymy świat.
No, myślę, że to mogłoby zdać egzamin. Rzeczywiście, gdyby człowiek dostał zadanie, to by to zrobił prędzej niż w momencie, kiedy jest w grupie, czuje się w grupie i patrzy na wszystko tylko. No ale no, nie zawsze będzie taka osoba, która rozda te zadania. Czy będzie czas na rozdanie tych zadań. Więc myślę, że jakąś taką puentą tego, no to jest to, co cały czas powtarzamy, nie? Że żeby zacząć myśleć na ten temat, żeby zacząć słyszeć i widzieć i reagować. Niby takie proste, a okazuje się, że w XXI wieku bardzo trudne i bardzo rzadko spotykane. Co Brawa. Jest dla nas ważne, to te maile. Jeżeli tylko macie chwilę i takie poczucie, że chcielibyście coś przekazać dalej, swoją historię, historię, o której słyszeliście, to po prostu ślijcie na pierdzielnik.kontakt@gmail.com. Czekamy.
Także do usłyszenia w kolejnym odcinku i dziękujemy, że wy jesteście naszą bezpieczną przestrzenią, że możemy się wygadać.
To prawda.
Tak samo my dla was jesteśmy bezpieczną przestrzenią, także zachęcamy do mailingu.
Pa, pa.
Pa.